To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Betkier i zapraszam do słuchania. Naszym gościem jest dzisiaj Michał Bareja. Michał jest liderem zespołu deweloperskiego w obszarze logistyki. Cześć Michał.
Cześć Piotrze.
Czym konkretnie zajmujesz się jako lider zespołu? Jak wygląda twój dzień pracy?
Więc jestem liderem, team liderem w zespole produktowym i tak jak standardowy lider chodzę na spotkania i czytam maile. Tak, mały żarcik. Ale czym się zajmuję? Zaczynam dzień od nadrobienia komunikacji, przeczytania maili, Slacka. Dalej daily z zespołem i poza tym dużo groomingów, tych backlog refinement meetingów. Na takich groomingach ustalamy architekturę rozwiązań, punkty styku z innymi zespołami i innymi systemami. Często jestem zapraszany też na groomingi innych zespołów. Zazwyczaj, gdy inni mają coś do zrobienia w usługach, którymi opiekuje się mój zespół, zapraszają mnie do pomocy. Dalej praca z backlogiem. Wspieram PM-a, pomagam mu poustalać priorytety, kolejność wykonywania zadań, no i przygotowujemy zadania do refinementu, tak żeby zespół mógł zacząć z nimi pracować. No i tutaj w grę wchodzi szukanie wiedzy, analizowanie, jak działa aktualnie dany kawałek funkcjonalności, który chcemy zmieniać. Także żeby móc połączyć kropki, trzeba je najpierw odkryć, wypytać ludzi o sposób działania ich procesów, ich usług. Dalej jakieś rozmyślania koncepcyjne, jak można zrealizować daną funkcjonalność. Kolejny kawałek działalności lidera to spotkania synchronizacyjne. Zawsze, gdzie jest przynajmniej dwóch ludzi, którzy coś robią, trzeba się synchronizować. No i my często robimy też projekty, w których bierze udział więcej niż jeden zespół, więc musimy się spotykać, musimy rozmawiać, jaki jest status prac i analizować postępy, wyłapywać zależności, planować dalej, co chcemy z tym zrobić. Często pomagam innym, dostarczam im wiedzy, z racji, że dosyć dobrze znam domenę produktów, którym opiekuje się mój zespół. Często jestem źródłem wiedzy dla innych na temat tego produktu. Dalej, team leader ma dużo spotkań face-to-face. To są spotkania z członkami zespołu, z moimi przełożonymi, z PM-em. Biorę udział też w jakichś programach mentoringowych, gdzie albo ja jestem mentorem, albo ja jestem mentee. I na takich spotkaniach mamy dużo miejsca, żeby sobie udzielić feedbacku nawzajem, porozmawiać o naszym rozwoju, o potrzebach, problemach, które mamy. Jakieś może tam administracyjne sprawy też wchodzą. Kolejny obszar mojej działalności to rekrutacje. Nawet dwa razy w tygodniu biorę udział w rozmowach rekrutacyjnych. Allegro się cały czas szybko rozwija. Mamy już w technologii 1700 osób i stale rośniemy, chcemy rosnąć jeszcze szybciej, więc team rekrutacyjny musi działać dosyć prężnie. Rekrutacje to jest świetne miejsce do rozwoju, trenowania umiejętności, rozmowy z ludźmi i dodatkowo ja z tego mam satysfakcję, że mam jakiś wpływ na to, z kim będę pracował. Bardzo miło jest spotkać na korytarzu kogoś, kogo się rekrutowało, a jeszcze przyjemnie jest usłyszeć o ich sukcesach. Przy czym chciałbym zaznaczyć, że to nie jest stricte liderskie. Każdy w Allegro, każdy inżynier może zajmować się rekrutacjami.
Dużo tych obowiązków, dużo różnorodnej pracy. Czy masz jeszcze czas na kodowanie?
Staram się go zawsze znaleźć. Regularnie biorę udział w code review, to jest mój główny obszar styczności z kodem. W Allegro mamy taką zasadę, że każdy kawałek kodu, każdą zmianę w kodzie musi sprawdzić przynajmniej dwóch członków zespołu. I na moim zespole mamy taką zasadę, że to autor zmiany dobiera sobie reviewerów i prosi o review. I też staramy się load balansować, żeby wszyscy mieli mniej więcej porówno tych code review. Ja też jestem w tej puli reviewerów. Jak starczy mi czasu na jakieś małe zadania programistyczne, to chętnie je biorę. Przy czym jako lider nie bardzo mogę się zaangażować w duże takie core'owe feature'y, duże funkcjonalności. To muszę zostawić zespołowi. Mi ciężko jest znaleźć kilka godzin skupienia, ciągłego skupienia, żeby móc zaprogramować coś większego. Dlatego moje kontrybucje w kodzie to są jakieś małe bugfixy, zmiany konfiguracji, wszystko, co mogę zrobić, żeby zespół nie musiał się odciągać od tych naprawdę ważnych zadań. Jako lider staram się też, żeby mój zespół miał jak najlepsze warunki do efektywnego rozwijania naszych produktów, więc więcej wartości mogę dostarczyć poprzez to, że usprawnię jakiś proces, pomogę mojemu zespołowi pracować wydajniej lub dostarczyć coś wyższej jakości. Lepszy efekt z tego, niż jeżeli sam miałbym to zaprogramować. I ta myśl jest też aplikowalna trochę szerzej, poza zespołem, że wszelkie inicjatywy, które w efekcie poprawiają jakość, efektywność pracy zespołu, obszaru czy też całej organizacji, to u nas w Allegro są bardzo mile widziane.
Możesz podać przykład takiej inicjatywy, w której brałeś udział albo ktoś z twojego otoczenia?
Ostatnio zastanawialiśmy się, jak usprawnić cross-zespołowe code review, kontrybucje w kodzie w usłudze innego zespołu. I zebraliśmy grupę ochotników, którzy chcieliby popracować nad danym tematem. Zrobiliśmy warsztat, na którym opracowaliśmy idealny proces deweloperski, tak go nazwę. Wymyśliliśmy, że aby nasze kontrybucje były jak najsprawniejsze, musimy się od razu umawiać na ścisłą współpracę z właścicielami kodu, do którego kontrybuujemy. Więc na samym starcie powinniśmy użyć ich pomocy do analizy, jak chcemy zrealizować daną funkcjonalność. Dalej powinniśmy ich ostrzegać o swoich planach, że chcemy zmienić to i to. W tym momencie chcemy gdzieś przykładowo za 3 dni spodziewajcie się zmiany, którą będziecie musieli zreviewować. Zarezerwujcie sobie na to czas. Oni z kolei dają nam feedback, tak, wasza zmiana może być wdrożona wtedy i wtedy, albo mamy takie zależności do spełnienia, będziecie musieli poczekać, więc staramy się jak najbardziej zacieśnić tą współpracę między zespołami i zdefiniowanie takiego procesu, spisanie go i wdrożenie w życie, wyedukowanie wszystkich członków naszego obszaru, wszystkich inżynierów w obszarze, żeby lepiej przekazanie tej wiedzy całemu obszarowi, wszystkim inżynierom, pomaga nam w lepszej, ciaśniejszej współpracy i bardziej efektywnej współpracy.
Jesteś liderem w obszarze logistyki. Czym konkretnie zajmuje się wasz obszar? Jakie produkty się na to składają?
Dział logistyki, my go nazywamy Delivery Experience, czyli doświadczenie związane z dostawą. My staramy się, żeby dostarczyć naszym użytkownikom jak najlepsze doświadczenie, takie jak w sklepie internetowym, będąc jednocześnie marketplace'em. Mamy bardzo wielu sprzedawców na Allegro i chcemy, żeby dostawa była jak najbardziej podobna, niezależnie od kogo kupujesz. Więc idziemy w kierunku standardyzacji dostaw, tak żeby to doświadczenie było powtarzalne. Chcemy, żeby ta dostawa była przede wszystkim tania, szybka i przewidywalna oraz wygodna. Są takie 3 filary naszej działalności. I do tego kontrybują różne projekty, które prowadzi nasz obszar. Dostawa tania, tutaj w grę wchodzi Smart, czyli nasz program lojalnościowy, gdzie wykupujesz sobie abonament na darmową dostawę. Dalej załatwiamy umowy z różnymi przewoźnikami, dzięki którym możemy naszym merchantom dostarczyć usługi dostawy w dużo lepszych cenach, niż oni by sami byli w stanie to wynegocjować z przewoźnikami. Z drugiej strony, od strony użytkownika, podpowiadamy im jak najkorzystniejsze opcje dostawy. Często merchanci oferują duży wachlarz możliwości w swoich ofertach. My chcemy, żeby użytkownicy mieli jak najtaniej, dlatego staramy się im jak najrozsądniej dobrać i zaprezentować opcje, które będą dla nich najkorzystniejsze. Kolejny filar, czyli dostawa szybka i przewidywalna. Tutaj w grę wchodzi też kilka różnych projektów, które prowadzimy. Prowadzimy projekt promowania jak najszybszych dostaw. Zależy nam na tym, żeby dostawy na Allegro były już na następny dzień i też dążymy do tego, żeby percepcja klientów była taka, że dostawa na Allegro jest jak najszybsza, więc mamy umowy z przewoźnikami, którzy są w stanie dostarczyć na kolejny dzień, a nawet tego samego dnia, co zakup. Nazywamy to same day delivery i next day delivery. Dalej promujemy te dostawy, które są szybkie. One dostają specjalne oznaczenia na Allegro. Nagradzamy merchantów za to, że dostarczają jak najszybciej. I prezentujemy na całej ścieżce zakupowej czas dostawy. Przewidujemy, kiedy twoja paczka może do ciebie dotrzeć. Jesteśmy w tym o tyle dobrzy. Mamy ponad 90% skuteczność tych przewidywań, że możemy tutaj mówić wręcz o obietnicy dostawy. My obiecujemy ci, że twoja paczka będzie wtedy. Następny filar to wygoda dostawy i tutaj też mamy szereg projektów, które starają się coś tutaj dodać. Pierwsza rzecz to są darmowe i wygodne zwroty na Allegro. Chcemy, żeby proces zwrotów był jak najprzyjemniejszy. Umożliwiamy naszym kupującym śledzenie przesyłek na Allegro w aplikacji, niezależnie od tego, jakim przewoźnikiem będzie dostarczona twoja paczka. To doświadczenie związane ze śledzeniem jest spójne i takie samo w każdym momencie. I analizujemy jeszcze stale zadowolenie naszych klientów, wyciągamy z tego wnioski, poprawiamy tam, gdzie klienci zgłaszają nam możliwość poprawy, zgłaszają nam problemy z naszymi procesami, my staramy się jakoś to adresować.
Z tego, co opisujesz, logistyka to jest ciekawy i złożony produkt. A gdzie w tym wszystkim jest inżynier? Czy po prostu koduje taski, które ktoś mu zleci, czy też uczestniczy w tym tworzeniu produktu? Jak to wygląda?
Inżynierowie w naszych zespołach działają przekrojowo w całym cyklu życia tego oprogramowania. I oprogramowanie zaczyna się już od pomysłu na funkcjonalność, gdzie tutaj też inżynierowie mają coś do powiedzenia. Dalej robimy jakąś analizę sensowności tego pomysłu. Trzeba zweryfikować dane, które gdzieś tam mają podeprzeć jakieś tezy albo dać nam wgląd na to, jak daną funkcjonalność powinniśmy zrobić. Gdy nie ma danych, inżynier musi zadbać o to, żeby te dane dostarczyć. I tutaj na przykład musimy dodać nowe metryki albo wyprodukować zdarzenia dla analityków, na podstawie których będą analizowali, co robią kupujący w procesie zakupowym. Dalej inżynier pomaga przy projektowaniu rozwiązania. Przy większych projektach musimy ustalić z dużym gronem ludzi, jak ten projekt zrealizować i tutaj musimy porozmawiać z biznesem, porozmawiać z designerami, znaleźć przedstawicieli zespołów, z usługami, których to zespołów będziemy się integrować. Tutaj pomocny jest często big picture event storming. O tym może jeszcze porozmawiamy później. Dalej inżynier wspiera też projektanta user experience. Musi mu pomóc gdzieś przeanalizować różne opcje, różne możliwości, określić kosztowność i sensowność jakichś takich różnych pomysłów designera. Dalej w naszym cyklu życia są badania. Nasi badacze testują funkcjonalności na użytkownikach, zanim jeszcze one zostaną wydevelopowane, najczęściej na makietach. Tu inżynier akurat jest trochę mniej potrzebny, ale czasami trzeba też coś jakoś wesprzeć, na przykład wintegrować nową ankietę do zbierania feedbacku od użytkowników. Kolejny krok to jest design architektury. Tutaj też czasami posiłkujemy się event stormingiem. Dalej dopiero tutaj jest implementacja, a po implementacji jest cała obsługa, wdrożenie, przede wszystkim wdrożenie i obsługa powdrożeniowa. I w ramach tej obsługi powdrożeniowej mam na myśli monitoring funkcjonalności na produkcji, utrzymanie jej na produkcji, ale też weryfikacja poprawności działania. I tutaj nie mam na myśli tylko poprawności funkcjonalnej, ale też poprawności biznesowej. Musimy zbadać, zmierzyć, czy dana funkcjonalność działa zgodnie z założeniami, czy wpływa na odpowiednie metryki biznesowe.
Rzeczywiście dużo tych obowiązków. Wiem, że jesteś miłośnikiem Agile'a, Scrama i może mógłbyś powiedzieć, jak ta cała praca ma się do pracy w sprintach i do tej organizacji Scramowej?
Twórcy Scrama i mówią, że warto poświęcić ileś procent czasu pracy na lepsze dodefiniowanie produktów, na refinement backlogu. I to są te właśnie nasze aktywności pozasprintowe związane ze wspieraniem analityków, wspieraniem designerów. Scrum mówi też o ciągłym iterowaniu i o kilku różnych cyklach iterowania. Jest ten cykl dzienny, czyli daily Scrum. Dalej mamy cykl sprintowy, gdzie staramy się w iteracjach dwu- lub tygodniowych dostarczać kolejne inkrementy produktów, wdrażalne inkrementy. No i w logistyce mamy jeszcze cykl kwartalny, gdzie planujemy duże projekty, planujemy, definiujemy cele na kwartał. To znaczy, że przed rozpoczęciem kwartału mamy trochę więcej prac związanych z koncepcją i planowaniem.
Wydaje mi się, że taki cykl dzienny, kwartalny, tygodniowy, dwutygodniowy to jest coś, co jest, nawet powiedziałbym roczny, takie planowanie roczne, to jest coś, co dotyczy każdego w firmie, ale chyba różne zespoły różnie podchodzą do tej pracy sprintowej. Na przykład wiem, że zespoły takie bardziej platformowe, takie bardziej infrastrukturalne, na przykład w którym ja jestem, bardziej myślimy na zasadzie kanbana, czyli bardziej myślimy na zasadzie zadań, które są do zrobienia, niekoniecznie definiujemy, ile uda nam się zrobić w danym tygodniu, bo często to jest ciężko po prostu oszacować w takiej pracy operacyjnej. Ale tak, ciekawe spostrzeżenia.
To ja dodam też ciekawostkę. Mój zespół też pracuje kanbanem, mimo że mamy cykle takie sprintowe, które definiujemy, to bardziej nazywamy iteracją, a nie sprintem. I iteracje definiują nam kolejne dema, na których prezentujemy nasze prace. Z kolei preferujemy pracę ciągłą, pracę kanbanową, bo przy pracy sprintowej mieliśmy problemy ze zmieszczeniem trochę większych zadań, mimo że staramy się je jak najbardziej kroić na jak najmniejsze, to mimo wszystko nie ograniczając się iteracjami, łatwiej nam było planować, łatwiej nam było dostarczać trochę większe zadania.
A widzisz, to ciekawe, do tych samych wniosków doszliśmy niezależnie w różnych zespołach. Podpytałbym cię teraz o ten event storming, o którym wspominałeś. Jesteś wielkim propagatorem tej techniki, prowadzisz szkolenia, pomagasz prowadzić warsztaty. Co to jest, do czego to służy?
Event storming jest taką techniką wizualizacji procesów za pomocą zdarzeń. I świetnie sprawdza się do wyciągania wiedzy z ekspertów domenowych i do godzenia interesów biznesu i developmentu. W trakcie warsztatu, to jest technika warsztatowa, powstaje model, taki opis naszych procesów. Kiedy używamy tej techniki? Możemy używać w trzech różnych setupach. Po pierwsze, gdy chcemy lepiej zrozumieć nasze istniejące procesy. Po drugie, gdy tworzymy nowy proces na styku wielu domen, chcemy go wkomponować w istniejące procesy, czyli na przykład startujemy duży przekrojowy projekt. Po trzecie, gdy znamy już proces i chcemy go zaimplementować, więc wtedy event storming pomaga nam określić architekturę tego rozwiązania, sposób jego implementacji.
Jak przebiega taki warsztat?
Warsztat polega na tym, że na dużej tablicy umieszczamy zdarzenia i szeregujemy te zdarzenia, układamy je w procesy i na tej podstawie możemy wyciągnąć bardzo dużo informacji. Nie sam model, nie sam artefakt, który powstaje w trakcie warsztatu jest ważny, ale ten proces dojścia do niego, więc najwięcej korzystają z takiego warsztatu jego uczestnicy. I na takim warsztacie możemy łatwo odkryć zależności między zdarzeniami, z racji tego, że musimy ułożyć je w kolejności, to musimy odkryć tą kolejność po prostu, tak? Musimy wiedzieć, co musi się wydarzyć wcześniej. Dalej fajnie nam pomaga w wyrównaniu poziomu wiedzy o procesie między uczestnikami warsztatu. Przychodzą ludzie z różnych obszarów, ktoś z biznesu, ktoś z developmentu na taki warsztat i wychodzą ze wspólnym zrozumieniem tego, jak działa ten proces. Taki warsztat fajnie uwidacznia różnice w rozumieniu tego procesu też i jakieś nieścisłości, które mogą wystąpić i pozwala gdzieś wypracować rozwiązania, co zrobić, jak zrobić finalnie, mimo że mamy różny poziom wiedzy, różne zrozumienie tego. Pomaga nam też ustalić wspólny słownik, to jest ten język wszechobecny z Domain Driven Design. Znajdujemy na warsztatach miejsca, w których brakuje nam danych, to nazywamy hotspotami w trakcie takiego warsztatu, czyli jeżeli napotkamy moment, w którym czegoś nie wiemy, nie blokujemy się, zostawiamy to pytanie na później, ale sama technika fajnie uwydatnia te problemy, na których nie znamy odpowiedzi. Możemy na warsztacie, powinniśmy określić, jakie są wejścia i wyjścia do procesu. Dalej wiemy, jakie dane są potrzebne do tego procesu oraz jakie dane są potrzebne na poszczególnych jego etapach. Możemy określić, co dana usługa, która w tym momencie musi podjąć jakąś decyzję automatyczną, czego potrzebuje do podjęcia tej decyzji. Odkrywamy punkty integracji z innymi systemami. Możemy też wyznaczać bounded konteksty, to kolejne pojęcie z domain-driven design. Pomaga nam taki warsztat wyznaczyć agregaty i ich niezmienniki, komendy tych agregatów, znowu domain-driven design. Więcej na temat takiego warsztatu, jak on przebiega i co można zrobić, możecie dowiedzieć się z prezentacji Maćka, którą zrobił na Allegro Tech Live. Podrzucimy linka w opisie podcastu.
Jasne. A jak zaczęła się ta wasza historia i jak te warsztaty prowadzicie, kiedy nie można się spotkać na żywo w biurze?
Nasza historia z event stormingiem zaczęła się w 2018 roku razem z Maćkiem, którego serdecznie pozdrawiam. Pojechaliśmy na konferencję, na której dowiedzieliśmy się o tej technice. Potem zaprosiliśmy prelegenta Mariusza Gila, który jest takim polskim guru event stormingu. Mariusz nauczył nas, jak to robić. Potem przeprowadziliśmy kilka warsztatów takich treningowych na naszych domenach w obszarach, które znamy. Następnie zaczęliśmy pomagać innym prowadzić ich warsztaty jako facylitatorzy takich warsztatów. Dalej zauważyliśmy, że my jako facylitatorzy jesteśmy trochę wąskim gardłem i nie da się bardziej zrównoleglić naszej pracy, więc zaczęliśmy uczyć innych, jak to robić, jak prowadzić takie warsztaty. Zrobiliśmy cykl szkoleń w Allegro, gdzie pokazywaliśmy naszym inżynierom, co to jest event storming, jak to robić i na co zwrócić uwagę w trakcie facylitowania. Pytałeś o warsztaty zdalne. Event storming, jak i wszelakie inne warsztatowanie zdalnie jest bardzo, bardzo trudne. Nie ma tej dynamiki, co standardowo przy tablicy, mając ludzi w tym samym pomieszczeniu. Brakuje też niewerbalnej komunikacji. Na początku epidemii COVID-a trochę zwolniliśmy z event stormingami, bo efekty nie są aż tak spektakularne, jakbyśmy chcieli. Broniliśmy się przed tym, mówiliśmy, że nawet autorzy techniki odradzają prowadzenie tych warsztatów zdalnie. Teraz, gdy jesteśmy już rok od rozpoczęcia pracy zdalnej, trochę zmieniliśmy perspektywę, zaczynamy robić więcej takich warsztatów. Wychodzimy z założenia, że lepiej zrobić troszeczkę słabiej, zrobić mniej optymalnie, niż nie zrobić takiego warsztatu wcale.
Porozmawiamy może teraz o twardych rzeczach inżynierskich. Rozmawialiśmy dużo o produkcie, o tym, jak projektujemy rozwiązania, projektujemy produkt w zależności z innymi zespołami. No, to jak to wygląda tak od strony kodu, tak inżyniersko? Jakie technologie, jakie usługi? Jak się tutaj tworzy usługi u ciebie?
Więc Allegro, nasze mikrousługi stoją na JVM-ie. Mamy świetną bibliotekę dostarczoną przez zespół Piotra, notabene. Biblioteka jest oparta o Spring Boota i wspiera integrację naszych usług z infrastrukturą. I tutaj mowa o Service Discovery, Configuration Managementie, wszystkim, co związane z observability, czyli logging, tracing, metryki. I z racji, że to jest oparte o JVM-a, o Spring Boota, najwygodniej robić nasze mikrousługi w językach, które też uruchamia się na JVM-ie i które też dobrze integrują się ze Springiem. Więc tutaj w grę wchodzi Java i ostatnio sporą popularność w naszych zespołach zyskuje Kotlin. Kotlin z racji, że ma mniej boilerplate'u w porównaniu z Javą, ma znacznie przyjemniejsze API do programowania funkcyjnego, no i nie jest tak trudny do czytania jak Scala. Dalej do komunikacji między naszymi usługami, komunikacji synchronicznej zazwyczaj używamy protokołu HTTP. Tutaj coraz większą rolę przejmuje serwis mesh w naszej infrastrukturze. O tym pewnie będziecie mogli poczytać w postach na naszym blogu. Mikrousługi muszą też czasami przechowywać jakieś dane i najpopularniejszymi usługami najpopularniejszymi bazami danych w Allegro są MongoDB i Cassandra, przy czym z Cassandry powoli zaczynamy rezygnować, z racji, że jest dosyć trudna w utrzymaniu i w kolejnych usługach zastępujemy ją przez MongoDB. A jeżeli ktoś potrzebuje transakcyjną bazę danych, bo musi mieć wysoce spójny proces, to możemy używać MySQL-a lub Postgresa. Kiedyś do wszystkiego używaliśmy Oracle'a. Teraz schodzimy z Oracle'a z racji, że jest po prostu drogi i zdecydowanie lepiej przy naszej skali dewelopować na open source'owych rozwiązaniach. Dalej mamy indeksy związane z wyszukiwaniem i tutaj w Allegro rządzi Solr i w niektórych rozwiązaniach Elasticsearch. Więcej o wyszukiwaniu możecie dowiedzieć się z odcinku podcastu, w którym gościem był Adam Dudczak. Mój zespół konkretnie w kwestiach technologicznych, my bardzo lubimy DDD, już parę razy wspomniałem DDD, lubimy to, lubimy architekturę heksagonalną, tu notabene polecam prezentację Kuby Nawdelika, podlinkujemy ją, o tym jak to zrobić porządnie. W moim zespole stosujemy też test-driven development i programowanie w parach, które mają świetną synergię razem. TDD w parze daje świetne efekty. No i co ważne, jesteśmy też full stackami, więc nie tylko produkujemy rozwiązania w mikrousługach, ale też na frontendzie i dzięki czemu możemy nasze funkcjonalności, produkty, które rozwijamy, możemy rozwijać przekrojowo całym spektrum, tak cross-platformowo nawet bym powiedział, bo czasami też zdarza nam się kontrybuować do innych klientów, którzy nie są webem, czyli mam tu na myśli aplikacje mobilne.
Powiedziałeś, że TDD i pair programming idą ze sobą w parze i dają świetne efekty. Dlaczego tak jest? Mógłbyś to rozwinąć?
Jest taka technika, która nazywa się TDD ping-pong, gdzie wymieniamy się, tak jak gracze w ping-ponga, rolami. Najpierw jedna osoba pisze test, doprowadza do czerwonego testu. Potem druga osoba robi implementację, tak żeby dojść do zielonego paska. A potem piłeczka wraca do osoby, która implementowała test i jest czas na refaktoryzację, czyli takie trzy cykle. Po tej refaktoryzacji wracamy do początku cyklu i test pisze osoba, która wcześniej zajmowała się implementacją. I tak w to i z powrotem. W pracy zdalnej jest to troszeczkę utrudnione, bo nie wystarczy przekazać koledze klawiaturę, trzeba zrobić commit push i po drugiej stronie ściągnąć, ale mimo wszystko da się to zrobić i w moim zespole to jakoś działa i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Poza standardowymi benefitami, które daje per programming, takimi jak większe skupienie, lepsza jakość tego, co produkujemy.
A jak jeszcze radzicie sobie z pracą zdalną?
W pracy zdalnej najbardziej brakowało nam spotkań, brakowało nam kontaktu z ludźmi, tych spotkań przy kawie, przy ekspresie do kawy i to zaczęliśmy substytuować takimi planowanymi spotkaniami na pogadanie o rzeczach niezwiązanych z pracą. Mamy codziennie w kalendarzu 15 minut na pogadanie o pierdołach. Robiliśmy też spotkania takie, których celem było bliższe poznanie się. Wiadomo, że zespoły się zmieniają, już prawie rok pracujemy zdalnie, a mamy nowych członków zespołu, z którymi nie mieliśmy okazji popracować w biurze, więc musieliśmy się jakoś lepiej poznać, tak żeby znać człowieka po drugiej stronie spotkania na Zoomie. No i tak jak wspomniałem, też praca w parach. Oprócz tych standardowych benefitów parowania mamy też bliższy kontakt z ludźmi. Nie pracujemy tylko i wyłącznie z maszynami, ale mamy się do kogo odezwać.
Jasne, rozumiem. My też robimy podobne rzeczy w naszym zespole. Bardzo, bardzo to jest przydatne w takim spajaniu zespołu. A powiedz, co cię motywuje, co ci sprawia satysfakcję w Allegro? No, pracujesz tutaj już koło 4 lat, więc co cię tutaj trzyma?
Najbardziej cieszą te projekty, które realizujemy, ich duża skala. Z naszych rozwiązań, kod, który my piszemy, jest wykorzystywany przez miliony ludzi w Polsce. Mamy największy program lojalnościowy w kraju, zrobiliśmy największe otwarcie na giełdzie, wszystko jest i to poczucie, że to, co robisz, ma naprawdę duże znaczenie dla otoczenia, mi daje ogromną satysfakcję z pracy. My też tak jakby kreujemy polski e-commerce, jesteśmy na tyle dużym graczem na rynku, że nasze rozwiązania często brane są za wzór dla innych platform, innych sklepów internetowych. I tutaj dla przykładu powiem, mamy abonament na dostawę, czyli program Smart, który też widziałem, że już jest, takie pomysły są adoptowane przez innych. Darmowe zwroty stały się jakimś takim standardem. Użytkownicy wręcz kupujący oczekują w sklepie internetowym darmowych zwrotów, oczekują jak najszybszego czasu dostawy. Dostawa tego samego dnia, to akurat projekt, który jest realizowany konkretnie przez mój zespół, też w przyszłości może stać się standardem tego, jak sklepy internetowe chcą operować.
Teraz jak nagrywamy ten podcast, wciąż jesteśmy w trybie pracy zdalnej w związku z pandemią. Powiedz, czego ci najbardziej brakuje, co ci najwięcej zabrała ta pandemia, jeśli chodzi o takie codzienne życie?
No trochę mi się zmienił tryb życia z racji, że nie ma dojazdów do pracy. Ja dojeżdżałem rowerem i bardzo sobie to ceniłem. Ten kawałek ruchu co rano świetnie budził. Dodatkowo miałem czas na posłuchanie podcastów w trakcie drogi. Potem wpadałem do biura, prysznic, kawa i do boju. Teraz mogę wstać trochę później, jest jakiś plus, aczkolwiek nie jestem aż tak dobrze obudzony z rana, więc tutaj polecam zrobić sobie jakiś spacerek co rano, żeby przede wszystkim nie robić tego złego nawyku, że wstaję i od razu siadam do biurka, pracuję. Trzeba gdzieś jakoś mieć tą rutynę. No ja tęsknię za tymi codziennymi dojazdami do pracy, bo przy okazji miałem kawałek treningu. No niedługo już będziemy mieli wiosnę, więc dzień się wydłuży, będzie okazja, żeby wyskoczyć na rower po pracy i troszeczkę się poruszać.
Powiedz na koniec, jak można się z tobą skontaktować?
Znajdziecie mnie na LinkedInie i na Twitterze. Chętnie odpowiem, jeżeli macie jakieś pytania. Linki do moich profili odrzucimy w opisie podcastu.
Naszym gościem był Michał Bareja, lider zespołu deweloperskiego w obszarze logistyki. Dzięki za rozmowę, Michał.
Dzięki.
To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.